Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Healing the Angry Brain Ronalda T.
Parter Efrona to poradnik z obszaru zarządzania złością, oparty na przystępnie przedstawionej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Autor, psychoterapeuta i specjalista w pracy z problemami gniewu, kieruje książkę przede wszystkim do osób, które w chwili wzburzenia tracą zdolność spokojnego myślenia. Działają impulsywnie albo później żałują swoich reakcji. Jej główna teza brzmi, że gwałtowna złość nie jest wyłącznie kwestią złego charakteru czy braku silnej woli. Jest także utrwalonym wzorcem reakcji emocjonalnej, w którym system alarmowy mózgu może przejąć kontrolę nad bardziej refleksyjnym myśleniem.
Pater Efron objaśnia relacje między ciałem migdałowatym a korą przedczołową. Analizuje kolejne etapy narastania złości i proponuje praktyki służące osłabieniu automatycznych reakcji.
Ważnym elementem jest nauka rozpoznawania sygnałów fizycznych, zmiany interpretacji konfliktów oraz rozwijanie empatii i przebaczenia.
Książka łączy psychoedukację z konkretnymi narzędziami samoregulacji bez sprowadzania problemu do prostych haseł o pozytywnym myśleniu.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ciało migdałowate i kora przedczołowa jako dwa systemy reagowania na zagrożenie. Centralnym modelem książki jest napięcie między ciałem migdałowatym, które szybko wykrywa możliwe zagrożenie i uruchamia reakcję walki albo ucieczki, a korą przedczołową, wspierającą ocenę sytuacji, hamowanie impulsów i rozważanie konsekwencji. Autor nie przedstawia złości jako emocji z natury nieprawidłowej. Może ona sygnalizować naruszenie granic, niesprawiedliwość lub realne niebezpieczeństwo. Problem zaczyna się wtedy, gdy alarm emocjonalny zostaje uruchomiony zbyt łatwo,
zbyt silnie albo zbyt długo, a refleksyjna część procesu decyzyjnego przestaje wpływać na zachowanie. Dirk Husson W. W takim stanie człowiek nie tyle wybiera agresję po spokojnym namyśle, ile reaguje według natychmiastowego programu obronnego. To wyjaśnia, dlaczego podczas wybuchu złości pojawiają się trudności z logicznym myśleniem, słuchaniem drugiej osoby i przewidywaniem skutków własnych słów. Neuroscience nie stanowi tu wymówki dla krzywdzących zachowań. Pełni funkcję mapy, która pozwala rozpoznać, co wymaga treningu.
Jeśli czytelnik rozumie, że jego reakcja ma komponent biologiczny, może wcześniej tworzyć warunki dla odzyskania kontroli, zamiast ograniczać się do późniejszego poczucia winy.
Po drugie, sześć etapów złości pomaga odnaleźć moment, w którym można przerwać eskalację. Pater Efron porządkuje doświadczenie gniewu jako sekwencję sześciu etapów.
Rozciągającą się od poczucia urazy lub obrazy, przez interpretację zdarzenia i narastanie pobudzenia, aż po działanie oraz informację zwrotną po wybuchu.
Wartość tego ujęcia polega na odejściu od myślenia, że złość pojawia się nagle i w całości. Gwałtowna reakcja zwykle ma wcześniejsze ogniwa, które można obserwować.
Ktoś może najpierw odebrać uwagę jako lekceważenie, następnie przypisać drugiej stronie wrogie intencje, poczuć napięcie w ciele i dopiero wtedy podnieść głos.
Obrażać lub zachować się agresywnie. Każde ogniwo tworzy odmienną możliwość interwencji. Przed działaniem można sprawdzić interpretację, zrobić przerwę albo obniżyć pobudzenie.
Po działaniu można uczciwie przyjąć konsekwencje i przeanalizować wzorzec, zamiast wyłącznie usprawiedliwiać się prowokacją. Model sześciu etapów ma też znaczenie relacyjne. Uczy, że reakcja drugiej osoby po wybuchu, np. wycofanie się, lęk albo obrona, nie jest drobnym dodatkiem do konfliktu.
Jest częścią skutków złości, które wpływają na zaufanie, komunikację i gotowość do dalszego kontaktu.
Po trzecie, nawykowa wrogość zniekształca odczytywanie neutralnych i negatywnych komunikatów. Jednym z najważniejszych spostrzeżeń autora jest opis sposobu.
Dowujaki osoby skłonne do chronicznej, gwałtownej złości interpretują wypowiedzi innych ludzi. Dirty komunikat życzliwy może zostać odebrany jako obojętny, neutralny jako negatywny, a krytyczny jako pełny atak. Nie chodzi tylko o pesymizm lub zwykłą nadwrażliwość.
Taka interpretacja zmienia cały dalszy przebieg konfliktu, ponieważ mózg reaguje na znaczenie przypisane zdarzeniu, a nie wyłącznie na jego dosłowne brzmienie.
Jeżeli pytanie partnera, współpracownika czy członka rodziny zostanie odczytane jako zniewaga,
Reakcja obronna może pojawić się mimo braku rzeczywistego zagrożenia.
Książka zwraca więc uwagę na konieczność oddzielania obserwowalnych faktów od automatycznych wniosków o intencjach innych osób.
Jest to praktycznie istotne, gdyż nie wymaga udawania, że wszyscy są zawsze życzliwi. Wymaga natomiast dopuszczenia kilku możliwych wyjaśnień przed podjęciem działania.
Czy krytyka była atakiem, czy niezręczną prośbą o zmianę? Czy milczenie oznacza pogardę, czy zmęczenie albo niepewność?
Taka pauza poznawcza daje korze przedczołowej czas na udział w reakcji i ogranicza ryzyko odpowiedzi opartej na błędnym odczytaniu sytuacji. Po czwarte, przeuczenie reakcji wymaga pracy z pobudzeniem ciała, a nie samego postanowienia poprawy, książka podkreśla.
Że wielokrotnie powtarzana reakcja złości może z czasem utrwalać się jako łatwo dostępna ścieżka neuronalna.
Dlatego sama decyzja, ba już nigdy nie wybuchać, często okazuje się niewystarczająca.
Autor proponuje proces przeuczania, który opiera się na regularnym ćwiczeniu nowych odpowiedzi w momentach mniejszego i większego napięcia.
Wśród omawianych metod znajdują się zwiększanie świadomości zmian zachodzących w ciele, głębokie oddychanie, rozluźnianie mięśni oraz biofeedback.
Ich sens nie polega na magicznym usunięciu konfliktu. Mają obniżyć fizjologiczne pobudzenie na tyle, aby człowiek odzyskał zdolność wyboru zachowania.
Przyspieszony oddech, napięta szczęka, zaciśnięte dłonie, gorąco w twarzy czy przymus natychmiastowej odpowiedzi mogą stać się osobistymi sygnałami wczesnego ostrzegania.
Autor realistycznie przedstawia zmianę jako proces wymagający cierpliwości, nie jako szybką technikę na jeden wieczór. Wskazuje, że utrwalanie nowych wzorców może zajmować od 6 miesięcy do roku. To ważna korekta oczekiwań.
Postęp warto mierzyć nie brakiem każdej irytacji, lecz częstszym rozpoznawaniem sygnałów, krótszym czasem powrotu do równowagi i mniejszą liczbą zachowań, które ranią innych.
Na koniec empatia, przebaczenie i odpowiedzialność rozszerzają terapię złości poza kontrolę wybuchu.
W końcowej perspektywie Potter Efron wykracza poza techniczne hamowanie agresywnych reakcji.
Pokazuje znaczenie empatii i przebaczenia, ponieważ skuteczna praca nad złością obejmuje również sposób widzenia innych ludzi i własnego udziału w relacji.
We stanie silnego gniewu perspektywa drugiej osoby łatwo znika. Człowiek koncentruje się na swojej krzywdzie, poczuciu racji oraz potrzebie natychmiastowego odzyskania przewagi.
Empatia nie oznacza w tym ujęciu zgody na złe traktowanie ani rezygnacji z granic. Oznacza zdolność zauważenia, że druga osoba ma własne emocje, ograniczenia i interpretacje sytuacji. To może zmniejszyć skłonność do traktowania konfliktu jak starcia z wrogiem.
Podobnie przebaczenie nie musi oznaczać zaprzeczenia szkodzie, pojednania za wszelką cenę ani rezygnacji z odpowiedzialności sprawcy.
Może ograniczać długotrwałe podtrzymywanie urazy, które stale zasila system alarmowy.
Ten wymiar książki jest ważny, bo odróżnia krótkotrwałe uspokojenie od długofalowej zmiany relacyjnej. Oddychanie może pomóc nie krzyczeć w konkretnej chwili.
Lecz rozwijanie empatii pomaga inaczej prowadzić rozmowę, naprawiać skutki błędów i tworzyć mniej konfliktogenne wzorce kontaktu.
Autor łączy więc samoregulację z etycznym wymiarem odpowiedzialności za wpływ własnej złości na innych.
Podsumowując, Healing the Angry Brain będzie szczególnie użyteczna dla osób, które doświadczają gwałtownych wybuchów, podczas złości mają poczucie utraty kontroli albo zauważają, że ich reakcje obciążają bliskie relacje, pracę i zdrowie.
Może też stanowić wartościowe uzupełnienie dla terapeutów i osób wspierających kogoś z problemem agresji.
Nie zastępuje jednak profesjonalnej pomocy w sytuacji przemocy, ryzyka skrzywdzenia siebie lub innych, poważnych kryzysów psychicznych czy uzależnień współwystępujących z agresją.
Praktyczna korzyść z lektury wynika z połączenia kilku poziomów analizy. Czytelnik otrzymuje wyjaśnienie biologicznego podłoża silnego pobudzenia, narzędzie do rozpoznawania etapów eskalacji oraz zestaw praktyk ukierunkowanych na oddech, napięcie mięśni i świadome zatrzymanie reakcji.
Równie istotne jest zwrócenie uwagi na interpretacje, które przekształcają niejednoznaczne komunikaty w domniemane ataki.
Na tle wielu poradników o złości książka wyróżnia się właśnie próbą połączenia neurobiologii z codziennym treningiem odpowiedzialnego zachowania.
Nie obiecuję, że wiedza o mózgu automatycznie rozwiąże problem,
podkreśla potrzebę czasu, powtarzania i pracy nad relacjami, w tym nad empatią oraz przebaczeniem. Dzięki temu przedstawia złość nie jako prostą wadę do stłumienia, lecz jako proces, który można lepiej rozumieć, monitorować i stopniowo zmieniać.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ronald Potter, Efron, MSW, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.